Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, tym razem będę mówił o Tybecie, nielubianym przeze mnie temacie, i o inwestycjach, centralnych inwestycjach w projekty wodne Tybetu i co to dało. Będę mówił o poprzedniej pięciolatce, czyli o czymś, co zostało już zrealizowane. A jak Państwo, żeby jeszcze, bo zapewne niewiele osób wie, rzadko mówię o Tybecie, nie lubię sprawy tybetańskiej, ponieważ ona jest w sposób zupełnie absurdalny upolityczniona. Kłamstwa na temat Tybetu jest taka ilość, że mi się czasami niedobrze robi. Dlatego staram się nie podchodzić do Tybetu, bo ja babrać się głównie, przepraszam za wyrażenie, nie lubię. No ale czasami trzeba. No i tak właśnie dlatego jestem w tym Tybecie i jestem w inwestycjach wodnych. Otóż rząd centralny w ciągu ostatnich 5 lat wydał 22,3 miliarda juanów, to jest około 3,5 miliarda dolarów amerykańskich na infrastrukturę związaną z wodą w tybetańskim regionie autonomicznym. A podały tą wartość, te wartości, o których będę mówił, podały tybetańskie władze. To tak a propos tego, że Chińczycy nic nie robią, albo że Chińczycy nie. To tych bzdur na temat Tybetu jest za dużo. Nie będę się w to głębiał. Pozostanę jednak przy tym, co dobrego spotkało tą ludność, która tam jest, jak i turystów, bo to jakby czysta woda jest potrzebna wszystkim. Więc z inwestycji wodnych skorzystało 1,8 miliona rolników, przepraszam, i koczowników poprzez między innymi stabilizację produkcji zboża, jak również zapewnienie dobrej jakości wody pitnej. No i tak, od 2011 roku do 2015 roku zwiększono możliwości przesyłu wody, czyli siecią wodociągową. Zwiększono możliwość przesyłu wody o 700 milionów metrów sześciennych. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. No tyle jest. Około 100 tysięcy hektarów zostało nawodnionych lub nawodnienie zostało poprawione. I tutaj przytaczana jest jakaś opinia rolnika Jiangche Kanty z powiatu Jiangche. 2/3 mojego pola uprawnego ma teraz rowy nawadniające. W tym roku plon jęczmienia z muł, to jest jednostka powierzchni, wynosił około 30, o, wzrósł o około 30 kg więcej niż w ubiegłym roku. No więc to jest jakaś tam poprawa. Z tym, że proszę nie zapomnieć o tym, że w Tybecie panują niezwykle trudne, specjalne, można by rzec, warunki terenowe, klimatyczne na obszarze całej tej wyżyny. I one są skrajnie niekorzystne dla rolnictwa. 80% deszczu na przykład w Tybecie spada od czerwca do września, w ciągu 4 miesięcy. A 60% gruntów w Tybecie to są grunty suche lub półpustynne. No, wystarczy zobaczyć jeden z wielu filmów, który został nakręcony o tej linii Siningu do Lhasy, tej największej na świecie inwestycji, wysokogórskiej inwestycji kolejowej, żeby zobaczyć, co tam jest. No, tam po drodze to praktycznie nie ma nic. Więc nie wiem, skąd się bierze ta ilość rolników. Myślę, no przecież nic nie myślę. Proszę Państwa, i teraz tak. Jeśli chodzi o tą wodę, to głównie mieszkańcy wsi dzięki niej mają zarówno tą wodę do picia, jak i do nawadniania gleby, bo aż 773 tysiące mieszkańców wsi, między innymi uczniowie, między innymi nauczyciele, między innymi mnisi w klasztorach, mają czystą wodę pitną. Ale nie tylko oni. Jak Państwu już mówiłem niejednokrotnie, w Tybecie buduje się kilka zapór wodnych i z niej energia produkowana w tych zaporach to dociera do w tej chwili do 270 dodatkowo, to znaczy inaczej, w ciągu tej ostatniej pięciolatki dodatkowo 270 tysięcy ludzi uzyskało dostęp do energii elektrycznej. A możecie Państwo powiedzieć, no jak to, to nie wszyscy mają energię elektryczną? China? Takim bogatym państwem? Znaczy to po pierwsze z tym bogactwem to jest różnie. Ono, jak Państwo zapewne wiecie, jest bardzo, bardzo nierównomiernie rozłożone. Nawet nie chodzi mi o ludzi, bo ludzi to oczywiste. Chodzi mi o obszary. Tybet na pewno należy do najbiedniejszego regionu. Chichu, Tybet, Xinjiang, to są Gansu, to są tereny, które są bardzo, bardzo, bardzo biedne. No, oprócz Chichu wszystko jest na zachodzie. To jest dawny, można by rzec, że region autonomiczny Tybetu, region autonomiczny Xinjiang Ujgur, Gansu, to są przecież tereny, stare tereny po części, bo tylko część przecież Xinjiangu, to są tereny stare tybetańskie. A przecież Tybet to była nędza z brędzą, albo jeszcze gorzej. Można sobie tylko czasami wyobrazić, jaka to była nędza przed 50., nie pamiętam, 53 rokiem, kiedy to Armia Ludowa weszła do Tybetu. To było coś strasznego. To nawet trudno sobie wyobrazić. Ja gdzieś czytałem w angielskim, nie, w polskim Fokusie opowiadanie jakiegoś angielskiego oficera, który opowiadał swoje pierwsze wrażenia, jeszcze chyba z XIX wieku, swoje pierwsze wrażenia z Tybetu. To było okropne albo jeszcze gorsze. Słowem, to miejsce nigdy nie będzie tryskało zdrowiem i energią, chciałem powiedzieć. Nie będzie tryskało bogactwem, bo to bogactwo nie ma skąd się wziąć. Chyba że okaże się, że w skałach regionu autonomicznego Tybetu znajdują się jakieś cenne pierwiastki, które w dużych ilościach, które można wykorzystać. To wtedy zdecydowanie tak. Ja chciałbym, żeby to im się udało, no ale na razie niestety tego nie widać. No i teraz jeszcze wracając do tych warunków klimatycznych, które tam panują. Jak powiedziałem, w ciągu 4 miesięcy, od czerwca do września, spada 80% deszczu, więc jak są te ulewne deszcze, no to wody, to rzeki występują z koryt, po wodzie i tak dalej, i tak dalej. No więc trzeba budować wały. W tym czasie tych 5 lat zbudowano 1600 km wałów, no i udrożniono 1300 km rzek. Można powiedzieć, że to mało. Nie wiem, nie podejmuję się odpowiedzieć na pytanie, czy to mało, czy to dużo. Jedno jest pewne. Od czasu do czasu, prawdzie rzadko, ale może właśnie dlatego, że tak rzadko gdzieś wyjeżdżam, jadę wzdłuż wału Wisły, a nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje kompletnie, absolutnie, zupełnie nic, a uważam, że powinno się dziać. Więc Więc tam, biorąc pod uwagę fakt, że to tutaj to najważniejsza rzeka w Polsce, a tam tych rzek jest przecież cała fura na Wyżynie Tybetańskiej. Więc tam się po prostu dużo dzieje. Dużo się dzieje. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.